Robert Ropp-Maciąg dzisiaj w naszym studiu. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Jak encyklopedia donosi, nauczyciel, podróżnik, fotograf, zdobywca Travelera, przyznawanego przez miesięcznik National Geographic. Podróżnik roku, miesięcznika podróży, autor kilku książek.
Może
tyle, jeśli chodzi o sprawy formalne. Tak. Nie bardzo wiem, od czego zacząć, żeby przed północą skończyć, ale mam nadzieję, że jakoś nam się uda. To może zacznijmy od książki, którą bardzo lubię i która tutaj przede mną leży. I ja zawsze cieszę się z jej wyglądu. Pewnie ty też się cieszyłeś. Jedwabny szlak, 1000 szklanek herbaty. O spotkaniach na jedwabnym szlaku ta książka opowiada. To był 2010 rok i to wcale nie miał być jedwabny szlak. To miała być zupełnie inna wyprawa, zupełnie inna podróż.
Tak, to miała być Ameryka Południowa.
Ale nie wyszło?
Z powodu błędu organizacyjnego to nie wyszło. Poszliśmy co prawda z Anią moją, w ogóle cały jakby wyjazd na ten jedwabny szlak na koniec to był Ani pomysł, bo Ania miała takie ciśnienie straszne, żeby pojechać jeszcze raz, bo my wcześniej byliśmy tam powiedzmy 15 miesięcy w podróży do Indii i kawałek z powrotem. Wróciliśmy do domu i ja już byłem taki usatysfakcjonowany, już dostałem pierwszego Travelera, już tam druga książka. Ja go miałem wymasowane.
Gwiazda.
Tak, oczywiście, tam wywiady, rozpoznawalność w galeriach handlowych. A Ania mówi, ty jedziemy jeszcze raz, jedziemy jeszcze raz. Odłożyliśmy sobie pieniądze, które wszystkie wydaliśmy na nasze wesele. Więc tak naprawdę pojechaliśmy na jedwabny szlak za pieniądze, które tam gdzieś ludzie w kopertach nam na wesele podawali. Zwrot podatku i jakieś takie tam zaskórniaki.
Ślubne.
W sumie tak, chociaż nigdy jej tak nie nazwaliśmy, przy czym ludziom opowiadaliśmy, że to jest taki miodowy miesiąc, zwłaszcza w Azji Środkowej, bo to było najprostsze wytłumaczyć, jak ludzie się pytali, dlaczego my tu w drodze jesteśmy.
Na ile możliwe jest w ogóle dzisiaj trzymanie się takie ścisłe, historycznego jedwabnego szlaku? Wy w ogóle próbowaliście, żeby to rzeczywiście było takie odzwierciedlenie tego, co historycznie określamy jako jedwabny szlak?
Znaczy my poszliśmy na łatwiznę, kupiliśmy sobie mapę, nie pamiętam, kto ją wydał i to była taka tam jedwabny szlak i popatrzyliśmy sobie na jedną z tych kilku tras, które jesteśmy w stanie zrobić. Oczywiście odpadł Afganistan, odpadł Irak, ale my tak się za bardzo tym nie przejmowaliśmy. Przez to, że ten jedwabny szlak tak trochę w prawo, trochę w lewo, jakby samo bycie tam w tych krajach nam zupełnie wystarczyło. My też nie byliśmy jacyś tacy super dokładni rowerowo. Gdzieś trzeba było przez pustynię przeskoczyć autobusem, no to się przeskakiwało autobusem.
To jest ogromna różnorodność. Zresztą w swojej książce o tym piszesz też, że czasami to była taka sinusoida lepszego i gorszego samopoczucia, jeśli chodzi o takie punkty odniesienia kulturowe też, że w niektórych miejscach bardziej czuliście się jak u siebie. Lepiej było odszukać no, te różne takie punkty, które gdzieś tam, no nawet z polskością się kojarzą, a niektóre miejsca były jednak takie no, jakby do przerobienia.
Ja zawsze powtarzam, że na tym jedwabnym szlaku to my mieliśmy takie trzy podróże w jednym. Bo najpierw były te kraje takie bardzo islamskie, bo byliśmy w Turcji, no dobrze, tam zachodnia Turcja to jest taki bardzo wymieszany kraj, ale byliśmy w Syrii, więc Syria była bardzo tradycyjna. Ukochani ludzie przemili w ogóle gościnność ponad wszystko, ale jakby taka tradycyjna muzułmańska społeczność. Potem wschodnia Turcja, Kurdystan czy tam Anatolia Wschodnia, jak to kto nazywa, znowu taki silny islam, tradycyjny, to mam na myśli, no szyicki Iran i tak dalej. I to była jedna część podróży. Potem przekroczyliśmy granicę z Turkmenistanem i pierwszego dnia byliśmy nad jeziorem i pamiętam jak dziś, jak z tego jeziora wychodzą dwie dziewczyny w bikini. I po prostu ja z moim, jeszcze kolega z nami, bo myśmy tak nie wiedzieli w ogóle, o Boże, tyle seksapilu naraz po trzech miesiącach. I później ta Azja Środkowa to było takie nasze miejsce. To tak w sumie to, że byliśmy w Uzbekistanie, a nie na Ukrainie, czyli tu za miedzą, to w sumie tak, no bo ludzie byli tacy papuśni, mieli lekko skośne oczy, ale jeżeli chodzi o sklepy, o to, że po rosyjsku, o takie jakieś wspólne mianowniki, które mieliśmy z tymi ludźmi, to równie dobrze mogliśmy być w jakimś miasteczku pod Lwowem. I to było takie fajne odpoczynek dla nas. Ja jeszcze pamiętam, jak jest po rosyjsku. Ania się uczyła po rosyjsku mówić, po rosyjskiemu i po rosyjskawu. A potem była znowu trzecia podróż, bo nagle wyjechaliśmy z Kirgistanu i za chińską granicą to znowu było wszystko trzeci raz coś innego. Język, kultura, kuchnia, absolutnie wszystko, co wcześniej przeżyliśmy, Równie dobrze mogliśmy polecieć do domu, przepakować się i wylądować tam w Kaszgarze i zupełnie trzecia nowa podróż.
Chociaż Chiny są tobie bliskie.
Tak, tak. Ja się tam bardzo dobrze czułem. Chociaż te zachodnie Chiny znowu są zupełnie inne niż te, gdzie ja kiedyś tam byłem. Ale właśnie zawsze lubię opowiadać, że to tak były trzy podróże w jednej tak naprawdę.
Ja mam ogromną przyjemność z czytania twojej książki, tej konkretnej. I mam też takie obrazki w głowie. I nie wiem, zgodzisz się rozwinąć moje myśli, bo ja jak czasami tak zamykam oczy i myślę o tej książce, to właśnie mam takie hasła. Na pewno bym się chciała zatrzymać przy irańskim ślubie i irańskim swataniu. Bardzo mnie to zainteresowało.
No tak. W ogóle nas wszystkich swatanie bardzo interesuje, bo nas już nikt nie swata.
Nasza.
Dlatego nam się wydaje to jakieś takie dziwne. A ja nie wiem. Po tych wszystkich latach, jakie widziałem tyle zaaranżowanych małżeństw na świecie, to ja nie mam już zdania. Ja myślę, że u nas trochę mogłoby być bardziej zaaranżowane małżeństwo. W Iranie jest taka ciekawa tradycja, to rodzice o to dbają, albo ciotka. To jest nawet taka tradycja bardziej otwarta niż na przykład w Indiach, bo w Indiach nikt nie zaczepi dziewczyny na ulicy. Hej, cześć mała, masz już męża? Tak jak w Iranie się zdarzy. Taki wywiad środowiskowy się robi, a kim jest jej ojciec. My mieliśmy jakąś taką historię. W Indiach mieszkaliśmy u takich przemiłych ludzi przez tydzień w domu. I ich kierowca, taki człowiek do pomagania we wszystkim, nas okradł. I nie dowiedzielibyśmy się, że to on akurat nas okradł, gdybyśmy wyjechali tego dnia, kiedy mieliśmy. On po prostu wiedział, że my wyjeżdżamy, więc gdzieś tam w naszych torbach trochę przegrzewał nam. A my zostaliśmy jeszcze jeden ekstra dzień. Bo jak on już poszedł do domu, to ojciec rodziny nas poprosił, zostańcie jeszcze jeden dzień. Myśmy zostali. On przyszedł rano i był taki dziwny, w ogóle zszokowany i w ogóle uciekł. Nikt nie wiedział w ogóle, o co chodzi, czemu przyszedł do pracy i uciekł. I mnie coś tknęło, zacząłem grzebać, pieniędzy nam brakuje. I ta dziewczyna, u której mieszkaliśmy, i jej mama, no poszliśmy porozmawiać, i one wszystko próbowały tam załagodzić, załatwić. I najważniejsza była rzecz, tylko żeby się tato nie dowiedział i nikt na ulicy, żeby się nie dowiedział. No bo ona jeszcze nie wyszła za mąż, ta dziewczyna, i będzie obciach na całą ulicę. Także to swatanie to bardzo ważne jest, bo to trzeba wiedzieć, kim są rodzice, brat, czym się zajmuje, czy ta rodzina jest, że tak powiem, podejrzana, czy nie podejrzana, to wszystko jest bardzo ważne. My się w ogóle tym nie interesujemy, a to, że w ogóle to też, no każde ekstremum mi się wydaje, jest takie jakieś złe. I tak jak mówię, ja mam takie na plus pozytywnie mieszane uczucia do tego całego aranżowania. No przynajmniej wiadomo, co to za facet przyszedł, no, do domu, do naszej córki. Ja sam mam córkę i bardzo dobrze rozumiem, też chciałbym wiedzieć. Co to za gość, w ogóle co robi jego tato, jego bracia. I nie, żebym ja szpiegował, tylko no chciałbym wiedzieć, komu moją ukochaną córkę oddaję.
To skoro babskie tematy się pojawiły, to takie drugie hasło, które mam w głowie, to kobieta w podróży. Tutaj myślę o twojej Ani i o tych wszystkich trudnościach też, które wiążą się z podróżowaniem kobiet. Bardzo mnie urzekła ta historia spoczynku na ławce w Uzbekistanie i pociechy od drugiej kobiety.
Tak.
I bardzo czegoś takiego tutaj, nie tylko w Polsce, ale chyba w europejskiej kulturze brakuje, żeby było zrozumienie dla słabości kobiety, kiedy rzeczywiście to zrozumienie kobiecie jest potrzebne. Ale już tak nie tylko o tym momencie, ale to wiąże się też z mniejszą ilością siły, z jakimś dogadywaniem się, docieraniem.
No, z tą siłą to zależy, gdzie to jest.
Tak?
No to tak, oczywiście. W podróżach nagle się okazuje, i to wiem po wielu parach, a znam tych par tam naście, że wtedy z człowieka tak naprawdę wychodzi to drugie ja. I na przykład okazuje się, że ja tu, prawda, nasza pierwsza podróż, bardziej taka moja była do Indii, jakby Ania pojechała ze mną, bo tutaj jedwabny szlak to już była nasza wspólna, ale ta pierwsza to była moja, wszystko ja wymyśliłem, zaplanowałem i na pół roku, tak, gdzieś tam powiedzmy, na niecały rok przed wyjazdem mówię do Ani, że słuchaj, że my tu się bardzo lubimy, za rękę chodzimy po ulicy, ale ja wyjeżdżam. Ja się wtedy rozwodziłem i potrzebowałem jakby wyjechać i od nowa wszystko zacząć. No więc Ania, mogę jechać z sobą. Więc to jakby ona jeszcze nie wiedziała, co czyni. I na początku ja też ją brałem za taką słabszą na przykład. Zanim się nauczyłem, że jak jest gorąco w Iranie, to Ania potrzebuje sobie powiedzieć, o Boże, jak tu gorąco. I to nic więcej nie znaczy, ja się przejmowałem. Ale kiedy pojechaliśmy w Himalaje, jechaliśmy po przełęcze tam po 5000 metrów i choroba wysokościowa bardzo męczyła mój żołądek, to Ania jechała tam i szykowała wszystko i rozbijała namiot. Także tu nie ma takich oczywistości. Przy czym tą kobiecą słabość, o której wszyscy wiedzą, chociaż nie zawsze jest, my z Anią wykorzystywaliśmy dla własnej wygody. Na przykład w Syrii, gdzieś tam na pustyni, raz jechaliśmy duży kawałek drogi. To było tam, gdzie w książce jest opisana taka dziwna wieś, tak było dziwnie. Pamiętam nawet tam sprzedawca falafla mówi, wy lepiej stąd jedźcie, bo to tak dziwnie było. Ludzie nas wywieźli tam motorkami, wyprowadzili. Jechaliśmy dalej, wielkie pustkowie, posterunek policji, ja przychodzę do facetów, dzień dobry panowie, my tu chcieliśmy rozbić namiot i mówią, że nie ma, proszę pana, nie ma takiej opcji, to jest posterunek policji. To ja wtedy podchodzę jak facet do faceta, ale wie pan, moja żona za 3 dni ma okres. Niech pan sam jej idzie, powie, że ona jeszcze musi jechać na rowerze. A, nie ma sprawy, możecie się tu rozbić. Także my za nią mamy taki układ, że jakby jakieś problemy, Anka, rycz. Płacz w ogóle, że to moja wina, ale płacz, dużo łez, nas to wszystkich rusza. Dobra, dobra, nic się nie stało. Ja na przykład bardzo lubię jeździć z Anią z tego powodu, że zupełnie inne są relacje. Ja jeździłem sam, wtedy ludzie ciebie inaczej traktują. Jakiś taki facet na rowerze to pewnie dziwak. Albo ma serce złamane, albo nie umie się związać z drugim człowiekiem. To ludzie mają różne podejście. Coś się w życiu stało i on potrzebuje jakiegoś katarzis na tym rowerze. Znowu jak jedziesz we dwóch facetów, no to też, no to sami możemy sobie wyobrazić. No przyjeżdża, gdzieś mieszkamy na wsi, przyjeżdża dwóch facetów na rowerze, tak nie wiesz, podejść, nie podejść. A to jest chłopak i dziewczyna. Chłopak jest odpowiedzialny za pewne stosunki z gospodarzami, a dziewczyna za inne. W Pakistanie nieraz było, chłopaki zabierali mnie na obiad, a dziewczyny tam do Ani przebierali ją za kobietę, spódnicę jej dawali, w Syrii było to samo. Także przez to jakby też ta wizyta przypadkowa, prosto z ulicy u tych ludzi jest taka pełniejsza. Wtedy ja wiem, co tam się u facetów działo, mogę Ani opowiedzieć, a Ania co u kobiet.
Uzupełnienie.
No tak, no tak, no i też jaka próba dla związku. O, proszę państwa, jak ktoś myśli, że jego związek jest trwały i wszystko jest dobrze, to polecam kupić sobie tandem i pojechać na miesiąc na wakacje.
Kolejne hasło, które mam w głowie, to oczywiście herbata tytułowa. 1000 szklanek herbaty i na pewno no tutaj z dwóch stron patrzę na tą herbatę. Piszę, że to przede wszystkim są spotkania i że one są najważniejsze w tej podróży. A ja się zastanawiam, nie wiem, może dlatego, że trochę dzikus jestem, czy to nie jest tak, że w pewnym momencie te spotkania męczą, nużą, że czuję się pewien przesyt, kiedy...
No... Oczywiście. Mhm. Tak, tak. Znaczy...
No jak to jest właśnie?
To jest na takich rowerowych szlakach, na przykład, powiedzmy tutaj w książce, najbardziej rowerowym miejscem był Pamir, bo tam generalnie jeżdżą tylko motocykliści, rowerzyści, mało kto jeździ inaczej, bo tam nie ma publicznego transportu. I ci ludzie tam na miejscu, oni jakby już nas zdążyli poznać, oni nas bardziej rozumieją. Ale oczywiście, to się zdarza taki terroryzm, takiej gościnności. Ludzie zapraszają cię do domu, wszystko jest fajnie. Jest 20, ty już przejechałeś 120 kilometrów, chciałbyś iść spać. No ale jakiś obowiązek masz. Ci ludzie zaprosili cię do domu, chcieliby się coś o tobie dowiedzieć i tak dalej. No i robi się 24, ty jesteś półprzytomny. I nam się z Anią też tak zdarzało, że szliśmy do hotelu z premedytacją. Dziękowaliśmy za gościnę, ktoś nas z ulicy zgarnił. Nie, nie, my już tu mamy hotel. No i szliśmy się zamknąć w tym hotelu i włączaliśmy sobie telewizor i leciał jakiś tam, nie wiem, irański film, którego nie rozumieliśmy, ale po prostu, żeby sobie głowę jakoś tam zresetować, że ta gościnność, jej było tak dużo, była tak kochana. To nie tak, że my jej nie umieliśmy docenić. Bardziej musieliśmy sobie odpocząć. Trudno, no taka była loteria. Wcześniej 2 dni spędziliśmy u kogoś, a u następnego kogoś nie spędziliśmy, bo już jakby mieliśmy dosyć, no to żadna jego wina, ale to się tak nie da. To można może na 3 tygodnie na wakacje gdzieś pojechać i człowiek też ma to poczucie, że za 3 tygodnie wraca do domu, więc stara się wyssać, tak wyciągnąć z tego wyjazdu jak najwięcej. Ale jak się jedzie tak bez celu, takiego kalendarzowego rok, to się tak nie da. To się nie da. To tak jakby chodzić codziennie do kina, no to się znudzisz czasem, prawda?
Trzeba mieć ten czas dla siebie.
Tak, oczywiście, tym bardziej, że no trzeba też poukładać sobie to wszystko. Ja nawet opowiadam czasami, że tutaj w tej książce 1000 szklanek herbaty jest opisane 8 miesięcy podróży. Chyba 8 krajów też jakoś tak wyjdzie mniej więcej. Czasami nie wiem, czy to był najlepszy wybór. Czy nie lepiej było zrobić 8 wyjazdów po miesiąc do każdego z tych krajów, żeby to wszystko przetrawić, wyciągnąć, poukładać sobie. Bo mieliśmy taką historię, że byliśmy w tej Syrii, przeżywaliśmy ją na bieżąco, po czym wjechaliśmy do Turcji. I znowu tam bombardowanie troszeczkę inną kulturą, troszeczkę inną gościnnością, innym jedzeniem. I kiedy już ta Turcja zaczęła nam się układać, to bach do Iranu znowu. I tak naprawdę to my zaczynaliśmy to wszystko sobie jakoś przetrawiać i układać po 8 miesiącach, jak wróciliśmy do domu. A najbardziej to w sumie ja, jak pisałem książkę. Myślę, że Ania ma to do dzisiaj wszystko nieprzetrawione. Bo jakby wróciła do domu, zajęliśmy się życiem i nie było tego 4., 5. i 6. oddechu. My się zwolniliśmy z pracy, zabraliśmy wszystkie oszczędności. Naturalne było, że pojechaliśmy. Ale ja próbuję powiedzieć teraz to, że jeżeli ktoś tak nie może i jak gdyby musi co roku na wakacje, co miesiąc gdzieś jeździć, to wcale nie jest jakieś gorsze. Czasami mi się wydaje, że właśnie może być trochę lepsze, takie pełniejsze niż to, co my zrobiliśmy.
Mm-hmm. Mój dom, moja twierdza, często się mówi. Ja tak czytając książkę zastanawiałam się, czy to nie jest takie strasznie europejskie. Zupełnie tego nie ma w tej książce. Tutaj, znaczy oczywiście, no, są pewnie wyjątki, ale no, ta otwartość domu w Azji, myślę, że dla Europejczyka, który no, może nie tak jak ty, no, ty często bywasz, ale ktoś, kto pojedzie po raz pierwszy, będzie jednak zaskakująca.
Znaczy, na pewno na przykład tych otwartych domów nie ma w Chinach. W Chinach ludzie są bardzo na dystans ze swoich tam powodów. do których ja nigdy nie dociekłem, bo ja też po chińsku nie potrafię. Ja po chińsku to kiedyś tam 10 zdań potrafiłem, typu ile to kosztuje i to chcę, tego nie chcę i tak dalej. Na pewno w tych krajach muzułmańskich ta gościnność jest zupełnie inna. Te domy są otwarte jakby z dwóch powodów. My byliśmy w takiej idealnej sytuacji. Ktoś zaprosił nas do domu. I teraz tak, my byliśmy cali, bardzo szczęśliwi i przejęci tym, że obcy człowiek zaprosił nas do domu, a ten obcy człowiek był szczęśliwy i totalnie przejęty, że obcy człowiek przyszedł do niego pod jego dach. Bo to też tak ważne jest. Dla nich jest ważne, kim ty jesteś. Znaczy, jak ludzie na ulicy ich postrzegają. Więc gdyby to był zły dom, no to nikt do tego złego domu nie chodzi. Więc jeżeli coś obcy ludzie przyszli do mnie do domu, to znaczy, że ze mną też jest wszystko w porządku. Że oni się nie bali, nie wiem, nie byli podejrzliwi. To tak jak u nas. No, zapraszamy jakichś tam znajomych, mniejszych, tam jakichś dalszych znajomych, a oni przyjechali do nas w te odwiedziny. I to też jest dla nas takie fajne. Ty, patrz, poznaliśmy się na chwilę 2 lata temu u Piotrka na grillu, a oni do nas przyjechali. Chyba jesteśmy fajni.
Bo chcieli. Bo...
Tak, tak. I to samo jest tutaj. Oczywiście tam jest jeszcze trochę nakazów takich, może nie nakazów, bo to za mocne, ale sama religia im troszeczkę pomaga się przełamać, bo to jest jakby taki religijny też obowiązek. Ale ja nie lubię myśleć, że te wszystkie zaproszenia były z religijnego obowiązku. To nie tak, bo nikt nie musiał. W Iranie za to na przykład, znowu wracamy, przez to, że to są szyici, to tam dom jest twierdzą. Tam jest wielki mur przed domem, stoi taki 2,5-metrowy mur, żeby z ulicy nie było widać, co się dzieje w domu. Bo w domu kobiety mogą się ubrać tak, jak chcą. One nie muszą nosić czadorów, chustki na głowie nie muszą. Więc ten dom jest świętością. Więc tym bardziej dla nas to było takie fajne, że oni nie mieli z nami problemu nas zaprosić, bo my też byliśmy obcy. My nie byliśmy konkurencją. Chociaż dziewczyny odruchowo cały czas chodziły w chustkach. To nie tak. To mamy takie koleżanki nasze kochane, to nawet jak na Skype'ie czasami siądziemy, to Maria mówi, o poczekaj, czekaj, chustkę założę. Mówię, weź przestań, znamy się 10 lat. Ale jak mama zobaczy. Ja tam siedzimy na Skype'ie i ona ma chustkę odruchowo. Jest tak jak odruch, jak u nas, nie wiem, no. Zasłania się buzię, jak się kaszle, albo nie wiem, nie smarka się przy kimś, jak się rozmawia. To naturalnie się robi, tam to jest tak samo. To takie słodkie dla nas jest, bo my tak patrzymy na siebie, nie pamiętając, że moja babcia, która była z Chrubieszowa, jak przyjechała do nas do Wrocławia, nie wyszła do sklepu bez chustki. Moja miastowa babcia to nie, ale moja babcia ze wsi to w życiu, w 80-tych latach, jak tam miałem parę lat, babcia do nas przyjeżdżała, to chustka do autobusu, do Wrocławia, do tramwaju, najnormalniejsza rzecz w świecie.
A sama herbata, tak kulinarnie już rzecz ujmując, jesteś w stanie pić taką z supermarketu?
A nie, oczywiście, tak. Ja to nie jestem herbacianym snobem. Dla mnie najciekawsze było to, a propos herbaty, że mi tytuł książki zawsze pomaga w pisaniu. I tak jak zacząłem się zastanawiać, co w tej podróży było wspólnym mianownikiem, choćby przez to, że tak jak mówiłem na początku, to były 3 różne podróże tak naprawdę, nagle się okazało, że herbata. Mówi, zobacz, w Istambule herbata, w Damaszku herbata i to jeszcze nawet yerbę mate piją w Syrii. W Iranie, no dobra, to znowu herbata taka sama jak w Turcji, ale coś tam. Nagle Azja Środkowa, no to ciaj z jeliony i ciaj jeszcze inaczej. I te Chiny, wszystko na to był jedyny wspólny mianownik. Nie było innego wspólnego mianownika. Ani językowego, ani kulturowego. Przy tej całej trasie, na całych 10 tysiącach kilometrów, jedyne co się powtarzało, to była herbata. I też jest ciekawa rzecz, gdzieś to do mnie dotarło, dlatego w książce o tym napisałem, że nawet w domu, na co dzień, ktoś do nas przyjdzie, nawet z obcym człowiekiem, nie? Przyjdzie do nas koleżanka ze swoją koleżanką, no to się w domu, no to co? Kawa, herbata? Nikt nie zapyta się, to co? Naleweczka, piwko? Nie, tylko kawa, herbata. Nawet jak przychodzę tutaj do radia, to się mnie ktoś pyta, czy kawa, czy herbata? Nikt się nie zapyta, czy piwo na przykład się napije. Ta herbata jest taka fajna, taka neutralna. Czego się można po herbacie spodziewać? No, samych jakichś takiego spokoju. No. No, nikt mi piwa nie zaproponuje, bo nie wiadomo po 3 piwach, co z facetem będzie, prawda? A po 3 herbatach, no co może być? No, się senny zrobi, no albo...
Zielone ciśnienie może podnieść.
No, na przykład, albo matę tak samo, czy gdzieś tam w Tybecie ta z masłem, którą ja na przykład bardzo lubię, z masłem i z solą. Ale to też jest takie odniesienie, bo jesteśmy w Chinach, prawda? Pijemy jakąś tam zieloną, nie wiadomo jaką, a okazuje się, że ja mogę sobie w Siedlcach, w sklepie tam, nie wiem, pewnie macie jakiś czas herbaty, czy świat herbaty, kupić tę samą fujiańską, mocno skręcaną i patrz, o, to tak jest w Chinach, wiesz, możemy tu zaparzyć chińską, ja mogę tu opowiadać, jak w tych Chinach jest, To jest oczywiście abstrakt, ale zaparzę tą chińską i powąchasz. Mówię, o, tą herbatę to piliśmy kiedyś u takich ludzi.
Rzeczywiście szukasz tych smaków w Polsce.
Tak, oj, to jest jedyna rzecz, zapach i smak, których się nie da przywieźć. Co dobrze, bardzo dobrze, że się tego nie da przywieźć, bo tak nie trzeba by się ruszać w ogóle, nie? Ale ja właśnie tak, lubię. Sam coś tam ugotuję i tak ugotuję coś takiego indyjskiego albo nepalskiego i może być. A pojadę po coś tam do Warszawy, o, tu jest nepalska knajpka, Nepalczycy ją prowadzą. Dawaj. I nawet jak Nepalczyk ją przesoli, to jest przesolona po nepalsku, to jest zupełnie inaczej.
Myślę o tych hasłach, które mam w głowie. Jeszcze o jednym chciałabym na pewno, o Pamirze, o biedzie, o której pisałeś w książce, o tym, jak bardzo ona jest wielowymiarowa i jak duże wrażenie na was zrobiła, bo z tym się potem też wiązały wasze działania, o których za chwilę powiemy, akcja Pocztówka.
Pamir to jest takie miejsce, które przeżyło koniec świata. Jakby tam są trzy kataklizmy. Po pierwsze, jest to tak bardzo pośrodku między Pekinem a Moskwą, że tam się tym nie interesuje. To jest takie wielkie pustkowie, powyżej 4000 metrów nad poziomem morza. Tam jest żwir, jakieś takie sukulenty rosną. Ponoć gdzieś tam dziki czosnek rośnie, trawa, taka z 15 centymetrów. Ludzie mają jaki, z tych jaków żyją, bo z jaka robią masło, herbatę, sirciaj tak zwany, czyli słona herbata z jaczym mlekiem. I tam nic tak nie ma za bardzo. Znowu koniec świata, drugi jest, ja nie wiem czy na plus, ale jakby te nasze problemy są gdzieś tam na końcu świata. Oni to mają taki problem, jak mieć co zjeść, dzieci do szkoły wysłać, być zdrowym, żeby go tam żona kochała albo mąż i takie normalne, podstawowe potrzeby, co dla nas, dla ludzi z zachodu, to jest Pamirze nas to urzeka, bo to jest taki kubeł zimnej wody na naszą głowę. To nie tak, że oni mają jakieś piękne życie, oni mają ciężkie życie, tylko do nas dociera, że to ich ciężkie życie, z którym się w ogóle nie obnoszą, i to jest w ogóle najpiękniejsze tam, że tam nikt nie biega za tobą, hello pen, albo give me some money, nic z tych rzeczy. Tam jest po prostu honor, to trzeba samemu przeżyć, ale to jest taki kubeł zimnej wody na nas. My tam jedziemy na rowerach, przyjmujemy się, jak ładować baterie, żeby, prawda, robić zdjęcia i tak dalej, tam rozpisujemy się. Ja nie mówię, że źle, tylko że my się rozpisujemy, bo my już jesteśmy na innym poziomie potrzeb, problemów. Nasze problemy to są takie już tam wyższe. I nagle jedziemy do tego Pamiru, spotykamy tych przeuroczych ludzi. Jest taka pogoda na ogół jak dzisiaj. Świeci słońce, jest gorąco, jest sucho i nagle nie ma co jeść. Tu masz te zupy w proszku, czy liofilizaty, i kupiłbyś sobie coś, ale nie ma gdzie kupić, bo do najbliższej wsi jest 80 kilometrów pustkowia i ty raz na tym rowerze sobie jedziesz, zajrzasz do tej wsi, a tam jest jakiś sklepik, taka szczęka metalowa, a tam jest makaron, kasza gryczana i cukierki. No i radzę, chłopie. A trzeci koniec świata, o którym ja opowiadam, to jest to, że jak w 91 roku skończył się Związek Radziecki, to w 92 nie przyjechał transport z jedzeniem. Związek Radziecki wysyłał tam konwoje, ciężarówki, tam było jedzenie, ropa do wielkich agregatów, w każdej wsi był agregat. Z tego agregatu było prąd elektryczny, z tego było światło, ogrzewanie, po prostu cała cywilizacja. Nagle w 92 to coś nie przyjechało, no bo nie miało skąd. Wojna domowa wybuchła. I dopiero jakiś taki lider, Aga Khan, przyjechał chyba w 94 i powiedział, słuchajcie, ja tu przywiozę, bo on mieszka w Szwajcarii, a oni są Ismailitami, taka sekta jest muzułmańska. Mówi, słuchajcie, no ja przywiozę wam to jedzenie i to wszystko, ale musicie skończyć z wojną. I oni z dnia na dzień w ogóle, okej, już było po wojnie. Na drugi dzień już był pokój w Tadżykistanie. Mamy na myśli Pamir. To jest takie miejsce, w którym ta absolutna cisza, ten absolutny spokój, droga, która jest zniszczona, więc też tylko pewien specyficzny rodzaj ludzi tam jeździ, mam na myśli nas, bo tam jest ciężko, tam jest trudno. Ten Pamir to jest... Nie znam człowieka, który byłby w Pamirze i wróciłby taki w ogóle niewzruszony, w ogóle mówię, słabo było, nie wiem, po co tam pojechałem. To nie. I na wszystkich robi wrażenie i mniej więcej właśnie takie samo.
Mm-hmm. Akcja Pocztówka. Opowiedz o tej akcji.
To się wzięło stąd, że z wiekiem jakoś tak mi się zrobiło, że i Ani też w międzyczasie, że samo jeżdżenie po świecie dla własnej jakiejś tam satysfakcji i tak dalej, zaczęło mi czegoś brakować. Prawda, wracam, napiszę książkę, robię slajdy, opowiadam o tych podróżach, a ci ludzie, których tam spotkałem i o których tam opowiadam, oni nawet o tym nie wiedzą, nic z tego nie mają, tylko ja coś mam. Czy to ego wymasowane, czy nie wiem, jakieś pieniądze na rachunku, ale oni nic z tego nie mają. I gdzieś wpadłem na pomysł, żeby z całej podróży wysyłać ludziom pocztówki za 10 zł i reszta pieniędzy szła do skarpety i udało nam się dwa razy zrobić coś dla ludzi po drodze. Raz to był właśnie w Pamirze u pana dyrektora kochanego Malika. Kupiliśmy mu drukarkę do szkoły, bo tak chciałem. Mówię, słuchaj Malik, mamy tam $300, możemy pojechać na zakupy, co potrzebujesz. A potem... Na fali tego, że nam się udało i gdzieś tam w internecie to wrzucaliśmy, w Laosie była druga akcja pocztówka, nakupowaliśmy, już nie pamiętam, ale 100 książek do jakiejś lokalnej szkoły. A jeszcze w międzyczasie, w tym samym Pamirze, poznaliśmy Andrzeja. I razem z Andrzejem, jego żoną i jeszcze paroma osobami po powrocie założyliśmy fundację. Zaproszono mnie i Anię. Nazywa się Szkoły na końcu świata i dzisiaj w Nepalu kilkunastu Tybetańczykom fundujemy stypendia, kiedy idą do szkoły średniej. Także jakiś to taki był zbieg okoliczności. Dosłownie było tak, że była akcja pocztówka, jakiś totalny spontan, drukarka dla Malika. Tydzień później spotykamy Andrzeja, potem spotykamy go jeszcze raz, spotykamy go w Kaszgarze i on później jedzie do Nepalu, poznaje tych Tybetańczyków w Nepalu i mówi, dzwoni nagle gdzieś tam już z Polski, słuchajcie, przyjedźcie, jest sprawa, trzeba coś zrobić. I tak jakoś to już poszło.
Laos, to prawda, że niektóre dzieciaki w życiu książki nie widziały?
Tak. Znaczy oczywiście to się zmienia, to ja to myśmy tu napisali 5 lat temu, więc mam nadzieję, że to już jest nieprawdą. Ale wtedy tak, no tak nam tłumaczyli ludzie, którzy prowadzili księgarnię, w której my kupowaliśmy książki.
Belfer w tobie jest. Wykształcenie, pedagogika specjalna. Skąd ta pedagogika specjalna się w ogóle wzięła?
Ja pracowałem w liceum. Miałem takie problemy rodzinne, że musiałem w klasie maturalnej. Mieszkałem w warsztatach terapii zajęciowej. One były tak z boku, dom był przez wiele lat pusty i żeby ludzie wiedzieli, że tam ktoś mieszka i już nie wolno wchodzić, wyważać okien i kraść co się da, że tam ktoś mieszka. I tak mieszkałem, a przy okazji to był właśnie WTZ, ja ceramikę wtedy robiłem, tam w tym WTZ-cie też była robiona ceramika i jakoś tak naturalnie wyszło. A że mieszkałem w Lubinie, a najdalej pedagogika specjalna z Lubina była w Gdańsku, no to wjechałem do Gdańska. Później było w zawodzie wiele lat, a teraz się skończyło i od 6 lat, od wyjazdu na jedwabny szlak, pracuję w zawodzie, ale nie w szkole.
Ale pracowałeś w ogóle w szkole?
Tak. Mhm. Przez 10 lat pracowałem za granicą i w Niemczech, i w Anglii pracowałem. Dużo się tam nauczyłem. Ich też bardzo dużo nauczyłem, bo tam okazało się, że my byliśmy, a propos autyzmu, my w Polsce byliśmy bardzo do przodu. W porównaniu na przykład z Wielką Brytanią, to do tego stopnia, że ja po roku pracy w pewnej szkole z dziećmi autystycznymi zostałem zaproszony na jakąś tam konferencję, żeby pokazywać, jak się robi takie, jak to się po polsku nazywa, pokoje, wyciszenia. A ja je robiłem, bo nie było za bardzo budżetu, więc ja robiłem ze stołu, z koca i z lampki takie ze światłowodami za parę groszy. A później wróciłem do Polski, po tym jedwabnym szlaku i dalej chciałem z dzieciakami i dalej codziennie prawie, że pracuję z dzieciakami. Robimy o tych wszystkich krajach, robimy warsztaty. Jeździmy po szkołach. Szkoły do nas dzwonią, domy kultury i tak dalej. My przygotowujemy warsztaty o Chinach, o Indiach, o innych religiach, o innych kulturach świata i jeździmy.
Tak się właśnie zastanawiałam nad tymi warsztatami, bo dzisiaj jest taki strasznie duży dostęp do informacji. Ona jest wszędzie, w internecie, w telewizji. Na ile jest zainteresowanie takimi informacjami z pierwszej ręki? Czy nie siedzi taki młody człowiek i nie nudzi się, myśląc sobie, że wygooglam, przeczytam i będę wiedział?
Czy młody człowiek na ogół nie wygoogla i nie przeczyta? Inne rzeczy wygoogla i przeczyta. Albo takich ludzi, którzy nagle się zainteresują, o co to jest Nowruz? No to się znajdzie jeden tam, nie wiem, no na 1000. Ale też trzeba pamiętać, że nasze warsztaty to nie jest także wykład. Na przykład jak robimy warsztaty chińskie, to ja uczę dzieci jeść pałeczkami, one tam siedzą, tego się nie da wygooglać, przeczytać. Siedzą tymi pałeczkami, się uczą, podnoszą tam fasolki i tak dalej, zawody robimy,
czyli
piszemy po chińsku.
O to, żeby po tym spotkaniu z wami on wygooglał i przeczytał dopiero.
O, dokładnie tak. Może nigdy nie myślałem o tym, ale chyba tak właśnie jest, że te 45 minut to jest tylko taki haczyk tam zarzucamy. Akurat chińskie czy indyjskie to tam, no ja im gotuję indyjską herbatę na przykład. No tego się nie da jakby tak multimedialnie zrobić. Jest duże zapotrzebowanie. Ja nie narzekam. Jeżdżę prawie po całej Polsce. Nie byłem nigdy tylko z warsztatami na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a tak to już chyba wszędzie byłem. Patrząc nawet na regiony. No teraz właśnie w przyszłym tygodniu jadę do Chrubieszowa właśnie. 7 godzin samochodem ode mnie z domu, no ale trzeba.
Rodzinne strony odwiedzić, tak jest, koniecznie.
Thank you.
Byłeś w Indiach kilkanaście razy, wracasz tam. Ja tak myślałam sobie o ludziach, którzy zaczynają podróżować. Najczęściej, kiedy się ich pyta, gdzie chcieliby pojechać, to mówią, o, do Indii chciałbym pojechać. Potem jak jadą, to dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy tak, chcę wrócić i tych, którzy nigdy więcej. No dokładnie tak to wygląda. Wracasz, tęsknisz za Indiami, serce tam bywało, że leżysz.
Ale za pierwszym razem tak nie było. Mm-hmm. Za pierwszym razem, Boże, jak co było? Za kraj w ogóle, Boże, wszystko jakieś brudne. Syf, ludzie, czego oni ode mnie chcą. Za pierwszym razem tak było, za drugim już mniej. Jest takie powiedzonko, nie wiem, gdzie ja to przeczytałem, ale to będzie właśnie motto mojej nowej książki, która jest o Indiach. Jeżeli nie kochasz ludzi, nie jedź do Indii. I to jest najprawdziwsza prawda. Indie to jest takie lustro, w którym my się przeglądamy i to lustro wyciąga z nas to, co w nas jest najmocniejsze. Jeżeli lubisz porządek, jakąś logikę, skoro A to B, A B to C, to A to C i tak dalej, no to zwariujesz w Indiach w ogóle, pozabijasz wszystkich siebie i wyjedziesz stamtąd i Boże, nigdy więcej. Albo jeżeli jesteś taki wyluzowany, a ci ludzie, coś tam się tu dzieje, tak, niby chaos, niby to nic nie działa, a oni rakiety w kosmos wysyłają, mają bombę atomową, produkują świetny software, w ogóle telefony komórkowe, technologicznie są super zaawansowani. Jak się patrzy na ulicę, gdzie kto? Chaos, absolutny bałagan. Ja bardzo nie lubię, jak na przykład ludzie jadą do Indii, jacyś blogerzy, na pół roku tyle jest wizy, piszą, że Indie to są takie, nie, że zaobserwowali w Indiach, że jest taki, tak, tylko Indie to są takie, Indie to są siakie, a ja potem jadę do moich znajomych, którzy mieszkają 40 lat w Indiach i dalej nie wiedzą, jakie Indie są. Albo Indie są takie, ale 100 kilometrów dalej już takie nie są. Albo są takie, ale tylko w lipcu, bo jest taka pogoda na przykład. Albo są takie, ale tylko w trakcie postu na przykład. I tak dalej, i tak dalej.
Ty już nie będę cię pytał, jakie są twoje Indie.
Moje są takie, ja mam wielki, jakby to powiedzieć, wdzięczność do Indii, bo tam się ze mną coś takiego bardzo pozytywnego stało. Ja byłem taki, wydawało mi się, że jestem taki porządny, taki czarno-biały, tu jest autobus 15, proszę pana, jedziemy, a tutaj w ogóle bus tomorrow, mister, nie? I co wtedy? Możesz się wściec? Albo może powiedzieć, nie, no w sumie, no faktycznie, no bus tomorrow, no to idziemy gdzieś, a to sobie gdzieś pójdziemy, nie? Po prostu na tej zasadzie. To Indie ciebie kontrolują, nie ty Indie. Jak ludzie tego nie rozumieją, to po prostu tam zwariują. Ja też myślałem, że ja tu kontroluję wszystko. I pamiętam, siedziałem kiedyś w autobusie, taki był nocny, sypialny autobus, na dole są siedzenia, nad siedzeniami są takie leżanki. Czasami te leżanki zasuwa się szybą, a czasami zasłonką taką. Oczywiście te bilety na leżanki są droższe i tak jest super fajnie, ale jak się jedzie w góry, na przykład serpentyny są takie ostre, że latasz od prawej do lewej i tak nie prześpisz i tak. I pamiętam, ja strasznie nie znoszę, jak ktoś pali. Jak ktoś pali papierosy, to mi się agresor włącza po prostu w ułamku, w nanosekundzie. Bo mi to przeszkadza fizycznie. Nie, że mi się nie podoba, że ktoś pali, tylko czuję się po prostu napadnięty tym smrodem papierosa. I pamiętam, drzemię sobie w autobusie i czuję zapach tytoniu. I po prostu zanim odsłoniłem tą zasłonkę, to ja już byłem tak wściekły, że to już jakby tam odwracam się i już mam gościowi zwrócić uwagę. A tam siedział taki starszy pan, taka chudzina, na jakimś worku czegoś tam, po prostu on tam jechał na łebka w tym autobusie, bo nawet nie miał siedzenia. Palił takiego papieroska, to się chyba bindi nazywa, że się nim. Są takie ręcznie zwijane. I tak patrzę, mówię, Maciąg, ten człowiek za pół minuty skończy palić, a ty co? Nigdy więcej nie zwracałem nikomu o nic w Indiach uwagę. No chyba, że ktoś coś komuś robił, no to jest inna historia. Ale a propos mnie, a co ty tutaj, człowieku, się denerwujesz?
Przeniosło ci się to potem na tak, Indie?
Tak, to się łatwo zapomina oczywiście, ale raz na jakiś czas staram się sobie przypomnieć tego pana i zastanowić się, czy to naprawdę mnie dotyczy, czy to mi się tylko tak wydaje. Także za to Indiom będę zawsze wdzięczny.
Zacytuję cię teraz.
Ojej.
Piękne słowa znalazłam. W podróży powraca wiara w drugiego człowieka. Podróż zwraca nam życie. Coś prostego, pierwotnego? Coś, o czym zapominam?
No tak, bo my tu jesteśmy w strefie komfortu. I nam się wydaje, że ta strefa komfortu to jest tak na zawsze i za darmo. Nagle jak człowiek wyjeżdża w inne miejsce, gdziekolwiek, to nie trzeba jechać za granicę. To wystarczy z siedlec pojechać... Gdzie tu jest daleko? Do Szczecina na przykład, prawda? Mm-hmm. Bo tu daleko jest. I nagle tak odrobinę się z tej strefy komfortu wychodzi. Niby język jest ten sam i kultura, więc człowiek dość pewnie się czuje, ale nagle człowiek sobie przypomina na przykład ile ma, ile nie ma. Wyjechał w podróż, zabrał mały plecak i zapomniał 6 pary majtek. I nagle się okazuje, że z 4 można żyć. To mam na myśli, że tak życie powraca, że nagle człowiekowi tak mniej do życia potrzeba. Jedzie się gdzieś w świat, ma się te pieniądze, coś człowiek zje. Gdzieś się prześpi, takie przypomnienie wtedy jest, że to, co my tu mamy, jest fajne, wygodne, ja to bardzo lubię, ale że to niekoniecznie jest tak naprawdę niezbędne. No. I tu nie chodzi o ascezę w życiu, tylko bardziej o takie przypomnienie. No.
Zarastasz trochę jak janciowodnik, jak siedzisz w miejscu za długo?
No tak, oczywiście, tylko ja nie muszę czasu cofać. Tak, Dlatego zawsze szukam czegoś nowego. Teraz nie mogę jeździć chwilowo za bardzo na rowerze, bo tam z kolanem mam problemy. Urodziła się córka, już teraz ma ponad 2 lata, więc trzeba szukać czegoś nowego. Chociażby te warsztaty są dla mnie taką podróżą. Ja wyjeżdżam z domu co drugi tydzień gdzieś w Polskę, więc ja się czuję cały czas w ruchu, jak najbardziej. Chociaż jak którzy z moich znajomych rzucają do internetu zdjęcie z Nowej Zelandii, to oczywiście, że szlak mnie trafia, jestem zazdrosny, zawisny i w ogóle, jak prawdziwy tutaj, prawda, obywatel kraju w środkowej Europie. Ja bym już chyba nie chciał tak usiąść w jednym miejscu tak na dobre i na zawsze. Mi trochę mniej już teraz trzeba a propos wyjazdów. Mi wystarczy, że wsiądę na rower i się przejadę 40 km dookoła domu, a w przyczepce moja mała będzie mówiła: tata, szybciej, tata, szybciej. I ja już jestem cały zbawiony. Ja nie muszę jechać znowu dookoła świata, tak jak nigdy mi się nie udało. Nie, już tego nie potrzebuję, ale muszę się ruszać. Jak się nie ruszam, to waga tam w łazience stoi i mówi: nie ruszasz się od miesiąca. Taki wyrzut sumienia.
No ale planujesz jakieś dalsze wyjazdy również?
W zeszłym roku udało mi się wyrwać z domu na 5 tygodni, zrobić kino objazdowe po Indiach z Bolkiem i Lolkiem. Właśnie o tym ta nowa książka powstała.
Tuk-tuk cinema.
Dokładnie. Z turystami zacząłem jeździć, więc zacząłem jakby im sprzedawać nie tyle wiedzę o tych krajach, co moje jakieś uczucia do tego kraju, bo głównie jeżdżę Iran i Indie. Więc znowu jestem w drodze. To nie są wakacje, to są prakacje. Bardziej ta praca, to wakacje to są godziny dziennie, bo ci ludzie wymagają opieki, pomocy i tak dalej, ale siedzę w samolocie i czuję się, że coś się dzieje.
Powiedzmy o tym projekcie Tuk Tuk Cinema, czyli polskie kreskówki w Dolinie Gangesu. Wcześniej w Nepalu też pokazywałeś polskie kreskówki. To jakiś szalony pomysł jest w ogóle. Bolek, Lolek.
Ale dlaczego szalony? Nie, to nie był żaden. To...
A jak reagowali ludzie, jak przyjeżdżałeś?
Zawsze tak samo. Zawsze tak samo, czyli słucham, co pan tu chciał. Znaczy generalnie to nie było tak jakoś różowo, tam było trochę rozczarowania, bo ja byłem naiwny bardzo. Mówię: o, przyjadę, zrobię kino i w ogóle, a tu trzeba było to zaprogramować, no ale to może jutro pan przyjdzie, bo dzisiaj już jest wszystko przygotowane i tak dalej. Co do samych kreskówek, to miała być druga część podróży. Pierwsza część podróży to była moja własna podróż. Kupiłem sobie skuter, dzięki tam pomocy 120 paru osób zbierałem pieniądze na Polak Potrafi, więc udało mi się zebrać te brakujące pieniądze na skuter, na projektor, na kino i tak dalej, bo kino miało być po południu, miało być takim prezentem. Czymś takim, no co ja mogę zrobić dla nich, no to chociaż kino dzieciakom zrobię. W szkołach się nie udawało, więc jeździłem po domach dziecka, tam już się częściej udawało. I to była taka godzina, półtorej, leciał Bolek i Lolek. Musiałem się nauczyć, który ich interesuje, który nie. Jest taki odcinek o polowaniu na tygrysa bengalskiego, nikogo to w Indiach nie interesowało. To było takie zwyczajne. Ale na przykład Bolek i Lolek na pustyni Gobi, czy w Luna Parku, czy na Dzikim Zachodzie, to już było zainteresowanie, już było fajnie. Dorośli tak samo byli zainteresowani. Robiłem 3-4 kina na ulicy. I to było fajne patrzeć, jak tam na takim domu, gdzieś na wielkiej ścianie rzucałem z projektora i tam ludzie przychodzili, patrzyli, o co tu się dzieje. Coś rosyjscy turyści przychodzili, o pasmetrii, Bolek i Lolek. I to było takie fajne. To miał być taki prezent. To bez jakiejś tam wielkiej, jakiejś takiej misji edukacyjnej, promowania polskiej kultury. Nie, nie. Bardziej było tak, że ja wiedziałem, że Bolek i Lolek się sprawdzi, bo sprawdził się w Nepalu. Tam nie ma dialogów. Biega dwóch chłopaków, przewraca się, robią sobie złośliwości. To takie bardzo ludzkie, także to uniwersalne bardzo było.
No ale co w ogóle leżało u podstaw tego pomysłu? No, mówisz, że nie propagowanie polskiej kultury, no bo to tak mocno i hucznie brzmi. Prezent tylko? Czy jednak trochę ta świadomość, no nie wiem, Polski, żeby przy okazji się pojawiała?
To znaczy, to że to nie było promowanie, to nie do końca jest prawda, bo ja zawsze ludziom opowiadałem, że to z Polski, że to z mojego kraju, że to ma tam ponad 50 lat, że jak byłem mały, to oglądaliśmy i tak dalej. Więc ta Polska cały czas się przewijała, oczywiście. Ale bardziej tak dla mnie na początku, bo ten cały projekt się zmieniał w trasie też, bo raz mi się zdarzyło dla jakichś takich robotników budowlanych, po prostu pod hotelem ludzie spali w jakimś takim obozowisku, a ja, kurczę, skuter popsuty, 2 dni czekania, u mechanik mówi, że 2 dni potrzebuje, a idę kino zrobię. Przy tym kupiliśmy jakieś tam coś do picia i leciało kino dla dorosłych ludzi, plus tam mieli dzieciaki i tak dalej. Bardziej chodziło mi o to, że brakowało mi czegoś, co ja bym mógł tam popołudniami robić dla nich, zostawić coś po sobie, także to taki był pomysł. Nie wiem, może przez to, że nauczycielem jestem, do dzieci mam słabość zawodową, nie wiem, no wszedłem do tego domu dziecka, widziałem, tam dzieciaki siedzą, coś tam się dzieje, nie, zawsze byli chętni na jakieś takie kino, świetnie się bawiliśmy, robiliśmy sobie razem zdjęcia, dzieciaki gdzieś tam jakieś plakaty rysowały, także to było wszystko takie połączone, w każdym miejscu troszeczkę się zmieniało, były takie miejsca, na przykład była taka szkoła, gdzie to, że to było z Polski, było właśnie najważniejsze, bo przyszedł pan dyrektor, opowiadał, skąd ja jestem, że jestem z Polski, że to jest taki kraj tu i tu, no i że chciałem pokazać, co ja jako dzieciak oglądałem. A kiedy gdzieś tam byłem w domu dziecka, w Varanasi, dla nich ważniejsze było już to, co jest na tych kreskówkach. Na ulicy, jak puszczałem, to nikogo to nie interesowało, bo z nikim nie rozmawiałem. Nawet nikomu nie musiałem tłumaczyć, czy to jest z Polski, czy coś. Tylko po prostu taki zwykły jakiś taki performance artystyczny. O tak, właśnie, artystą zostałem, właśnie do mnie dotarło. To się zmieniało, tych seansów było kilkanaście. Także myślę, że tak ze trzy różne powody, dlaczego to się działo, można by znaleźć.
Chciałabym cię zapytać o coś jeszcze. Obiecałam sobie przy okazji tych rozmów, które odbywają się przy okazji spotkań Vita Extreme z ludźmi, którzy jeżdżą po świecie, którzy spotykają się z innymi ludźmi, z innymi kulturami, że nie będę rozmawiała o problemie uchodźców i nie będę go poruszała, ale mam ochotę jakoś tak na chwilę się nad tym zatrzymać, bo strasznie mnie gdzieś boli wewnętrznie podzielenie się Polaków społeczeństwa naszego drogiego w tym temacie. Strasznie czarno-białe. I oczywiście słuchając racji jednej i drugiej strony, staram się tak jakoś zrozumieć i tych, którzy się obawiają i boją i momentami są agresywni, ale też tych, którzy chyba są czasami trochę nadmiernie optymistycznie nastawieni do całej tej sytuacji. Jak ty to czujesz? Bo ja rozumiem, że o argumentach moglibyśmy teraz rozmawiać rzeczywiście do północy, ale o twoje odczucia, kiedy zestawiasz to ze swoimi podróżami, kiedy zestawiasz to ze spotkaniami, które miałeś, jak odbierasz tą sytuację? Gdyby ktoś cię zapytał na ulicy, Rob, powiedz, jak ma być, to co byś odpowiedział?
Ja nie wiem, jak to ma być. To jest najważniejsze. Dla mnie, że ja nie wiem, ale ja zauważyłem, kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy gdzieś po świecie podróżowali, zwłaszcza po tamtych rejonach, skąd teraz ci uchodźcy przyjeżdżają, że nagle okazuje się, że ten uchodźca, zwłaszcza z Syrii, dla mnie osobiście, on ma konkretną twarz i to już nie jest abstrakt. I wtedy człowiek zaczyna się zastanawiać i wtedy włącza mu się taka słabość, bo mnie ten temat jakby dotyczy na czysto takim osobistym poziomie. Dlatego, że kiedy ludzie z Syrii uciekają, to się nieraz w domu zastanawialiśmy, gdzie są ci ludzie, których my mamy na zdjęciach i spaliśmy u nich w domu. I wtedy człowiek zaczyna czysto osobiście właśnie odbierać ten cały problem. Ciekawe jest, że na przykład nigdy nie słyszałem tego głosu przeciw od ludzi, którzy by tam byli i którzy żeby poznali tych ludzi, spędzili z tymi ludźmi chwilę. Znowu ludzie, którzy otwarte mają ramiona, tak, niech wszyscy przyjeżdżają, to też chyba nie są ludzie, którzy tam kiedykolwiek w tych krajach byli. I to jest dla mnie takie ciekawe, że kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy byli Syria, Jordania, gdzieś tam w Tunezji, nie na plaży, tylko mam na myśli między tymi ludźmi. To my nie mamy wtedy już takiego czarno-białego zdania. Takie szarości są, ale właśnie przez to, że to słowo uchodźca, gdzie normalnie my Polacy dzisiaj operujemy słowem uchodźca, ja mogę zamknąć oczy i zobaczyć paru takich ludzi i się zastanawiać, co ja bym zrobił dla Ibrahima i tak dalej. Mam tam takich znajomych. Z drugiej strony, znając kilku tych ludzi, z którymi nie wiem, co się dzieje, to ja też wiem jedno, że jako ojciec małego dziecka nie ma na świecie takiego socjala, żebym ja wsadził moje dziecko w ponton i płynął przez morze, bo może będziemy mieli więcej pieniędzy. To jest jakby zupełnie inna sprawa. Ja się nie dziwię, no u nas w Polsce pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji i my nie umiemy się zachować. Ani jedni, ani drudzy. Wszyscy coś tam krzyczą. Nikt tak naprawdę nic nie robi. Mam koleżankę, która coś tam zrobiła, ona mieszka za granicą, zaczęła zbierać śpiwory dla konkretnych uchodźców. A tak to resztę to ja widzę, że dużo ludzi dużo mówi. Nawet ci, co mówią, że ich wszystkich pozabijają, to ja też nie widzę, żeby ktoś jechał i ich zabijał w obozach dla uchodźców, takie gadanie. Z drugiej strony ci, którzy mówią, tak, niech tu wszyscy przyjeżdżają i tak dalej, też nie widzę, żeby ci ludzie zapraszali do siebie do domu i oddawali im mieszkania. To się w Oławie się wydarzyło. Jest rodzina syryjskich chrześcijan, chyba od roku, jeżeli się nie mylę. Jakiś przedsiębiorca w Oławie. Rodzice zamieszkali u niego w domu, bo już byli chorzy i było puste mieszkanie po rodzicach. I on zaprosił całą rodzinę chrześcijan, chyba z Alepo albo z Damaszku, już nie pamiętam. I on nie krzyczy w internecie, on coś robi. Pierwszy raz my, Polacy, jesteśmy w takiej sytuacji. Do tej pory to my byliśmy gdzieś uchodźcami. W Iranie w czasie II wojny światowej. Cmentarze są polskich uchodźców, jak armia Andersa uciekała. To wszystko jest dla nas nowe. A internet... To tak łatwo się wszystko pisze. Tak ja bym chciał spotkać ludzi na ulicy, taką dyskusję na ulicy, gdzieś, nie wiem, w kościele na przykład, żeby usiedli ludzie i tak twarzą w twarz zaczęli to wszystko mówić. Chciałbym to zobaczyć wtedy, czy taka rozmowa o uchodźcach, czy tak wszyscy receptę by mieli. Ja nie mam recepty.
Tam jest tak dużo szarości między tym czarne i białe, że znaczy, wypowiadanie się jednym zdaniem
oczywiście.
Zawsze jest bardzo
krzywdzące. Tak, bo oczywiście, że rację mają na przykład ci, którzy są przeciwko uchodźcom, i jako przykład podają tych, jak to tam piszą w internecie, tych młodych byczków i tak dalej. Oczywiście, że mają rację. Oczywiście, że tam jest mnóstwo ludzi, którzy przy okazji tam... Znam człowieka, który w 1981 roku był ścigany przez milicję za pobicie tam swojego kolegi, a jak uciekł do Niemiec, to go oficjalnie niby milicja ścigała za Solidarność. On też był uchodźcą i ściemniaczem, nie? Ale z drugiej strony ci ludzie, którzy są też za... To też, no, to się tak nie da. My musimy się nauczyć z tym żyć. Musimy coś, my nie zatrzymamy tych ludzi. To wszyscy powinniśmy zrozumieć. I ja, który tam w tych szarościach gdzieś, ludzie, którzy są w 100% za, ludzie, którzy w 100% przeciw, to od nas nie zależy tak naprawdę. Ci ludzie tu przyjadą. Wcześniej lub później musimy się tylko tego jakoś przygotować. Albo się odgrodzić płotem, nie wiem. Albo się nauczyć żyć. Byłem wczoraj w Warszawie w fantastycznym kebabie pod Pałacem Kultury. Była kolejka. A siedział Syryjczyk, przemiły Syryjczyk, siedziałem pół godziny, jak już kolejka poszła, pół godziny pokazywałem mu w telefonie zdjęcie z Syrii, akurat był oryginalnie z rodziną. Jego mama gotowała, on sprzedawał, oni byli z Deir Ezzor, tam gdzie teraz jest centrum ISIS-u. Jakby wszyscy byli przeciwko uchodźcom, to by nie było w Polsce jednego kebaba. No.
Rob Maciąg, nasz dzisiejszy gość. Dziękuję ci bardzo serdecznie
ja również
za
bardzo
opowieść
dziękuję.
I za obecność w studiu.
Dziękuję. Jestem pierwszy raz w Siedlcach. Jeszcze nie wiem, czy mi się podoba, bo jestem prosto z dworca do radia, ale właśnie idę zaraz na spacer, także na pewno mi się spodoba. Dziękuję bardzo.
Thank you.